Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym z Poznania witają się Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.
XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego.
Za nami emocje związane z konkursem Wieniawskiego, w którym wystąpiło 40 uczestników ocenianych przez jury pod przewodnictwem Maksima Węgerowa. W gronie laureatów znalazło się dwóch Japończyków, Ryosuke Suho, który był siódmy, i Seiji Okamoto. Ten skrzypek został sklasyfikowany ex aequo na miejscu drugim wraz z Bomsori Kim z Korei Południowej. Szóstą była Polka Maria Włoszczowska. W gronie laureatów znalazło się dwóch Amerykanów. Na miejscu piątym Richard Lin i na czwartym Luke Su. Natomiast zwyciężczynią została Veriko Chumburidze z Gruzji i Turcji, której wrażenia tuż po ogłoszeniu werdyktu zarejestrował Jan Bilert.
I'm just so relaxed. Well, when I heard first and I have heard it first, I had no feeling. I was just, what? But I'm really happy and glad that I have played in all rounds. It was my main purpose to play in all rounds and just put all my heart and show my music to people. And I feel really happy.
Pytałem Veriko o jej wrażenia już kilka minut po ogłoszeniu wyników. Jak Państwo, sam moment ogłoszenia wyników był dosyć specyficzny. To jest zaskoczenie, to są wielkie emocje, ale teraz Veriko zapewnia, że już się czuje odprężona, że starała się jak najlepiej zagrać przez te wszystkie etapy i teraz po prostu czuje się spokojna i szczęśliwa. Zresztą widać to po jej uśmiechu. Veriko, the turning point was the final. You chose two very different concerts. Shostakovich concerto, that was the hit.
Yeah.
Why did you choose that particular piece?
I think it was the reason because the other pieces were really new in other rounds, and I played Shostakovich before, and Beniavsky second one concert, I never played before in my life with orchestra. So Shostakovich was kind of old piece, which I played before. So I wanted to be sure that I have something that I played before. So that was the main reason, and to work with my teacher again, yeah.
Pytałem o powód, dla którego wybrała bardzo odbiegający od pozostałych koncertów, poważny koncert Szostakowicza. Odpowiada bardzo prosto. Po prostu ten koncert grała, a w poprzednich etapach wykonywała wiele utworów, z którymi nie miała wcześniej do czynienia. And what was your emotional key to keep focus for different rounds?
I somehow was prepared for all this round. Of course, it's hard to prepare yourself in 2 days, you know, every time you have only 2 days to prepare for each round. But when one comes to competition, one should be ready, all ready for this all 4 rounds. So it was just, I was already kind of ready mentally.
Pytałem Veriko o jej emocjonalne przygotowanie do zmierzenia się z 4 rundami. Veriko przypomniała, że faktycznie pomiędzy każdym z tych etapów było bardzo mało czasu, żeby się przygotować. Swój dobry występ przypisuje po prostu dobremu przygotowaniu.
Skrzypaczka wzięła we władanie publiczność i chyba sądząc po werdykcie także jurorów, wykonaniem koncertu Amol op. 77 Dmitra Szostakowicza, którego fragment teraz prezentuje wraz z Filharmonią Poznańską pod dyrekcją Łukasza Borowicza.
Thank you.
Opinie, refleksje, recenzje.
Proszę Państwa, dzisiaj takie nietypowe nasze wydanie klasyki w Polsce. Oczywiście zdominowane przez konkurs Wieniawskiego i tym razem nie Konrad Mielnik w Gdańsku, ale w Poznaniu. Wprawdzie nie po zakończeniu konkursu, ale po zakończeniu trzeciego etapu i wysłuchaniu wszystkich uczestników. To daje już pogląd na konkurs.
Oczywiście daje pogląd na konkurs. Przede wszystkim ja zacząłbym od tego, że niezależnie jakie będą rezultaty i niezależnie od tego, kto przeszedł przez kolejne etapy, musimy pamiętać, że oni wszyscy naprawdę bardzo dobrze grali na skrzypcach. Zostali wyselekcjonowani przez Maksima Węgerowa, wybrani przez niego i myślę, że wielu z tych 250 skrzypków, którzy do tego konkursu się zgłosili, to skrzypkowie, którzy po prostu chcieli spotkać się z Maksimem Węgerowem. Mieć w pewnym sensie taki masterclass, bo ja obserwowałem te przesłuchania i to tak mniej więcej wyglądało. A po wysłuchaniu tej trzynastki w trzecim etapie, no można powiedzieć, że ten Mozart obnażył wszystkie braki. Mozart, który wymaga prawdy, Bach, który wymaga prawdy, szczerości, myślę, że spowoduje, że w tym finale będą najlepsi. Niektórzy, jak na przykład Maria Włoszczowska, w tym trzecim etapie błysnęli. Wcześniej grali bardzo asekuracyjnie, ale dobrze. Ale byli i tacy, którzy moim zdaniem w tym trzecim etapie się pogrążyli, grając w tych poprzednich etapach zupełnie nieźle. Wynika to być może z tego, że tym razem dano szansę pokazania się w pełniejszej krasie w etapie pierwszym, w pełniejszej krasie w etapie drugim i dopiero Mozart i Bach, czyli jak ja to mówię, ten brain drain pojawił się na praktycznie samym końcu, bo przed finałem.
No ale tak, trzeba było w pierwszym i drugim etapie zabłysnąć techniką, pokazać umiejętność budowania formy, tu chodzi o sonatę, również wykazać wrażliwość na dźwięk, to Szymanowski tego bardzo mocno wymagał, a więc do tego trzeciego etapu już doszli jacyś kompletni wykonawcy.
No teoretycznie doszli kompletni wykonawcy, ale pamiętam oburzenie moje, pamiętam oburzenie również części jurorów, nie mówiąc już o pedagogach, że w trzecim etapie nie znalazła się m.in. Ewa Rabczewska, a przepuszczono uczestników, którzy grali gorzej. Ona zachwyciła wszystkich sonatą na przykład Franciszka Schuberta. Mnie też podobała się w etapie pierwszym i powiem szczerze, ponieważ znam się z Maksymem Węgerowym dość dobrze, rozmawiałem z nim, on nigdy nie mówi o tym, co będzie, ale możemy porozmawiać o tym, co było. I usłyszałem taką oto odpowiedź, że ów nasz reprezentant Polski, który moim zdaniem no nie do końca powinien znaleźć się w etapie trzecim, niezależnie od kontuzji ręki i innych takich elementów pozamuzycznych, usłyszałem, że jest to talent, który będzie się rozwijał i tak dalej perspektywicznie. Zgadzam się. Natomiast w przypadku Ewy Rabczewskiej usłyszałem oto taką odpowiedź. Ja nie wiem, kto tu gra, czy Rabczewska, czy Zachar Bron. Mówię tutaj o jej pedagogu. I być może to są takie elementy, o których my nie wiemy, a które powodują, że z etapu do następnego etapu przechodzą osoby, które są wybierane pod określonym kierunkiem, tak bym powiedział. Bo Węgerow i Bron zresztą też powiedzieli mi wcześniej, że jury na konkursie musi patrzeć nie tylko na to, co jest teraz, ale również na to, co być może będzie za 10-15 lat.
W budowaniu tutaj atmosfery tego konkursu, a właściwie poziomu tego konkursu, także bardzo dużą rolę odgrywali pianiści i to polscy pianiści się pięknie zapisali.
No właśnie, polscy pianiści zaprezentowali się bardzo pięknie, ale również altowiolistka nasza, pokazała, że w Mozarcie, niezależnie od tego, jak sobie radzili jej partnerzy skrzypkowie, u niej Mozart był zawsze prawdziwy. A to przecież bardzo trudne zadanie. W przypadku pianistów także bardzo trudne. Ale tutaj mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z jednym utworem, ale różnymi wykonawcami, którzy używali różnych smyczków, to wszystko trzeba było dostosować. No, ja podziwiam, jeśli chodzi o naszych pianistów, Michała Francuza, Hannę Holeksę, dodałbym do tego Marcina Sikorskiego, ale też dodałbym do tego całego grona pianistkę, która grała z Marią Włoszczowską. Ten blues Ravela był zrobiony przez pianistę. Niektórzy się ze mną nie zgadzali, że po pierwszym etapie ją pochwaliłem, ale przy drugim przyznali mi rację. Byli jednak tacy również pianiści, którzy, no powiedzmy szczerze, chyba zapomnieli, że ich rola to nie jest tylko pukanie w klawisze, pukanie nutek, ale to jest rola kameralisty. Niektórzy chcieli tego skrzypka zagłuszyć, niektórzy zdominować, niektórzy nie mieli w ogóle techniki pianistycznej, która powoduje, że no słychać, że to jest po prostu taki akompaniator, który co najwyżej może grać na egzaminie w szkole. Tak było w przypadku skrzypaczki z Izraela. O większości tych pianistów tak zwanych gościnnych, z wyjątkiem wspomnianej już artystki pracującej z Marią Włoszczowską, a jeszcze był Kilian, również znakomity pianista, wolałbym zapomnieć po prostu, nazwisk bym nie wymieniał, niechaj to będzie zasłona miłosierdzia, ale musimy pamiętać, że na takim konkursie jak ten, właściwie od samego początku mamy do czynienia, niezależnie od tego, czy to jest konkurs skrzypcowy, czy na przykład wiolonczelowy, czy fletowy, właściwie z muzyką kameralną, bo ona się zaczyna w momencie, kiedy dwoje ludzi współpracuje ze sobą w jakiś sposób. Zawsze to jest jakaś sztuka kompromisu. W jednych utworach trzeba się dostosować, myślę tutaj o tym, kto gra na instrumencie klawiszowym, ale w innych utworach trzeba współpracować, współtworzyć i dzięki pianistom mieliśmy do czynienia do powstawania wspólnych kreacji. W pierwszym etapie była sonata Beethovena, prawda? Noż przecież w oryginale jest to sonata na fortepian i skrzypce. Te sonaty, które były grane w drugim etapie, także w wielu przypadkach były sonatami na fortepian i skrzypce, bo dopiero gdzieś pod koniec XIX stulecia pojawiło się takie określenie sonata skrzypcowa. Ja rozumiem, że byli wydawcy, którzy mieli określone wymagania, którzy chcieli w jakiś tam sposób sprzedawać takie utwory i zamawiali takie, a nie inne u kompozytorów. Oni pisali troszkę tak, jak kiedyś dziennikarze, jak istniała cenzura i były to utwory może bardziej skrzypcowe niż fortepianowe, ale niestety rola tego instrumentu jest ogromna. No, nie da się takiego konkursu jak konkurs wieniawskiego przeprowadzić bez pianistów. No bo jak zagrać sonatę?
No i zagrać trzeba było Mozarta z orkiestrą kameralną Amadeus. To także umiejętność współpracy nie tylko z Katarzyną Budnik-Gałąską, czyli altowiolistką, ale także z zespołem.
No oczywiście, to jest także rodzaj kameralnego muzykowania, pomimo iż mamy do czynienia z orkiestrą i pomimo iż teoretycznie jest się tym solistą. I tutaj moim zdaniem świetną kamerlistką okazała się być Maria Włoszczowska. Jestem pod wrażeniem współpracy obu pań, bo to było naprawdę imponujące.
Mówisz o wrażeniach. Nie mówmy o tym, co było gorsze. Te wspomnienia zwykle ulatują, ale zostają te wrażenia, które gdzieś się wywozi z Poznania, tak jak ty wywieziesz je dzisiaj. Kto zapadł tobie, czy jakie wykonanie, jakiego utworu pozostanie ci w pamięci?
No mnie pozostanie w pamięci kilka postaci. Myślę tutaj o Gruzinko-Turczyńce właściwie, która już w pierwszym etapie zainspirowała, można powiedzieć, swoją wirtuozerią. Myślę o skrzypku, który być może przyjechał ten konkurs po prostu wygrać, oczywiście nie jest to przesądzone, a jest to Luke Hsu. No myślę oczywiście o Marii Włoszczowskiej, która, jak już mówiłem wcześniej, z taką rezerwą podchodziłem do jej produkcji w etapie pierwszym, w etapie drugim, ale w etapie trzecim po prostu mnie zwyczajnie przekonała. Myślę także, że zapamiętam skrzypkę o nazwisku Seiji Okamoto, który kończył przesłuchania trzeciego etapu, który moim zdaniem również dał pełną taką mozartowską produkcję. Ale myślę także o naszych dwóch polskich skrzypaczkach. To jest Amelia Maszońska i Celina Koc. Amelia Maszońska od początku była taką cichą faworytką sporej części publiczności, sporej części kapituły krytyków. Ten etap trzeci wypadł troszkę słabiej, niemniej jest to na pewno artystka, która ma wielką przyszłość przed sobą, jeżeli będzie mądrze i w sposób racjonalny rozwijała swój niewątpliwy talent.
Słuchaliśmy miniatury Fritza Kreislera Piękny rozmaryn. Grała Bomsori Kim z towarzyszeniem Hanny Choleksy, a także fragmentu Narcyza z mitów op. 30 Karola Szymanowskiego w interpretacji Marii Włoszczowskiej. Nagrodę kapituły krytyków otrzymały Veriko Czumburidze i Bomsori Kim, a publiczności Celina Koc. Po koncercie laureatów, gdzie wszyscy grali o wiele lepiej niż podczas przesłuchania, przecież poziom konkursu był bardzo wysoki, wydawało się, że najwspanialsze chwile mamy za sobą. A tymczasem pojawił się w Poznaniu należący do światowej czołówki wirtuozów Gil Shaham, wykonując wraz z Filharmonią Poznańską nieobecny na konkursie koncert D-dur Piotra Czajkowskiego. To był magiczny, wspaniały wieczór, w którym gość pokazał, że jest mistrzem, a uskrzydlona orkiestra pod dyrekcją Łukasza Borowicza świetnie towarzyszyła soliście, który znalazł czas dla mego radiowego mikrofonu.
Takie pana wielkie pierwsze koncerty Beethovena właśnie były z Michaelem Tilsonem Thomasem i z Londyńską Orkiestrą Symfoniczną. Czy to był taki znaczący krok w pana życiu?
Przede wszystkim to był bardzo szczęśliwy moment w moim życiu. Wielki Itzhak Perlman był zakontraktowany na koncerty z tą orkiestrą i z tym dyrygentem. Przypominam sobie, że grałem tam także Sibeliusa i Brucha. Nie wiem dlaczego te plany nie ułożyły się po myśli organizatorów. I przyparta do muru Londyńska Orkiestra Symfoniczna ostatecznie zadzwoniła do mnie. Byłem wtedy studentem w mojej szkole. Miałem zajęcia z angielskiego. Nagle rozległo się pukanie do drzwi i powiedziano, żebym zgłosił się do gabinetu dyrektora. Jak jesteś uczniem, to oczywiście jest to ostatnia rzecz, którą chcesz usłyszeć. Poszedłem na dół do gabinetu i tam powiedzieli mi, że był telefon z Londynu. Od orkiestry. Zostałem z wyborem. Wrócić na zajęcia z angielskiego albo jechać na lotnisko i wsiadać do Concorda, aby błyskawicznie znaleźć się w Londynie. Podjęcie decyzji zajęło mi ułamek sekundy. Tak, jadę. Jestem pewien, że musieli wcześniej obdzwonić może z 200 skrzypków, którzy po prostu nie mogli i tak trafili do mnie. Miałem szczęście. Kiedy już dotarłem na miejsce, poczułem się bardzo zdenerwowany. Przecież publiczność oczekiwała Itzhaka Perlmana, a nie jakiegoś Gila Shahama. Ale był to już zbyt późny moment i po prostu trzeba było grać. A dlaczego wspominam te koncerty jako bardzo szczęśliwy moment mojego życia? Ponieważ potem otrzymałem masę propozycji i zaproszeń.
A pan te wspaniałe skrzypce, które brzmią cudownie, czy to jest instrument marzeń, ten Stradivarius?
Z instrumentem znowu mam masę szczęścia. Na skrzypcach tych gram od 27 lat. Są dla mnie jak najnowszy iPhone, ale są o wiele mądrzejsze ode mnie. Dopiero teraz, po 27 latach, zaczynam powoli rozumieć, co ten instrument jest w stanie zrobić. Jestem z nim szczęśliwy.
Nagrał pan wszystkie prawie możliwe koncerty. Czy są jeszcze jakieś, które chciałby pan nagrać? Czy ktoś dla pana może pisze kolejne koncerty?
Miałem niezwykły przywilej pracy z wspaniałymi kompozytorami. Przez ostatnie kilka lat dokonałem prawykonań kilku utworów. Były to koncert Avnera Dorma, jego sonatę na skrzypce i fortepian. Tak bardzo polubiłem, że Avner chce ten utwór zorkiestrować. Grałem również pierwszy koncert Brita Shenga i Davida Bruce'a. To bardzo różne utwory, ale uwielbiam je wszystkie. Byłem wyróżniony, mogąc wykonać przepiękną suitę na skrzypce Willa Bolcona. Ten legendarny amerykański kompozytor mieszka w Ann Arbor. Napisał całkiem spore dzieło, półgodzinną suitę na skrzypce solo, która składa się z 9 części. Byłem bardzo dumny, że to ja mogłem ją zagrać premierowo.
A jaką rolę w pana życiu artystycznym pełni Wieniawski? Nagrał go pan. Grywa pan czasem Wieniawskiego?
Kocham Wieniawskiego. Inspiruje nas wszystkich. Byłem podekscytowany, gdy zobaczyłem, że aula uniwersytecka mieści się przy ulicy Wieniawskiego. Pod wieloma względami Wieniawski jest takim Chopinem dla skrzypków. Szczególnie jego drugi koncert stał się niezwykle sławny, zwłaszcza romans. Myślę, że Czajkowski, który był pod jego wielkim wrażeniem, zainspirował się w wielu momentach komponując swój koncert skrzypcowy D-dur właśnie demolem Wieniawskiego.
Tylko granie solowe, czy interesuje pana kameralistyka? Czy są jeszcze jakieś inne płaszczyzny muzyczne?
Dla skrzypka trzon repertuaru to kameralistyka. Na przykład weźmy pod uwagę Ludwika van Beethovena. Obok koncertu D-dur napisał dla nas skrzypków 9 sonat i sam nie wiem ile utworów kameralnych, którymi są kwartety, smyczkowi, tria. Zatem kameralistyka to potężna część naszego repertuaru. Moja żona też jest skrzypaczką i najwspanialszą rzeczą dla nas jest wspólne granie utworów kameralnych. Bardzo żałuję, że nie robimy tego zbyt często. Sami wiecie, jak trudno jest zorganizować przyjęcie domowe dla przyjaciół, aby wszyscy mogli przyjść jednego dnia o jednej godzinie. Podobnie jest z muzykami. Niesłychanie trudne i skomplikowane jest zorganizowanie się w kwartecie, kwintecie czy sekstecie. Tak więc uwielbiam grać muzykę kameralną, ale ciągle mam wrażenie, że gram jej za mało.
A co pan lubi poza muzyką?
Mamy trójkę dzieci i one wypełniają nam każdą wolną chwilę. Uwielbiam spędzać z nimi czas i popieram wszystkie ich pasje. One też grają. Dwoje starszych na skrzypcach, a najmłodsze właśnie rozpoczyna naukę gry na fortepianie.
My older two play violin and the younger one just started to take piano lessons.
Słuchaliśmy fragmentu trzeciej części z koncertu D-dur Piotra Czajkowskiego, zarejestrowanej podczas występu Gila Szachama z Filharmonią Poznańską pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Karol Mastalerz, Lenart Czakaj i Marta Gidaszewska, czyli finaliści konkursu Młodego Muzyka Roku 2016, wystąpili w Koszalinie ze skrzypaczką, która zaczarowała publiczność wykonaniem pierwszej części koncertu Jana Sibeliusa, rozmawia Beata Górecka-Młyńczak.
Pochodzę z muzycznej rodziny, więc skrzypce są w moim życiu praktycznie od samego początku i jakoś tak wyszło, że obserwując i mamę skrzypaczkę i brata skrzypka, jakoś tak od samego początku zrodziła się we mnie chęć grania na skrzypcach i jakoś wiadomo, że mama czasami pogania do grania, aczkolwiek no dużo wychodzi z mojej inicjatywy i z moich chęci.
Jak byłaś małą dziewczynką, grałaś na tych malutkich skrzypeczkach chętnie, pokazywałaś się innym?
Tak, bardzo chętnie. Od najmłodszych lat już koncertuję, jeżdżę na konkursy, więc no zawsze jakby chciałam się pokazywać i nie miałam z tym najmniejszego problemu.
Jesteś zaproszona do Słupskiej Orkiestry po konkursie, po finale właściwie konkursu Młodego Muzyka 2016 roku. To jeden z twoich wielkich sukcesów, ponieważ mogłaś się pokazać no, wielu melomanom w całej Polsce. Oglądało cię przecież miliony ludzi. To proszę powiedzieć, jak sobie radziłaś z tremą i czy to jest taki jeden z najważniejszych konkursów w twoim życiu?
Zdecydowanie to był wyjątkowy konkurs w moim życiu. Nigdy wcześniej nie miałam okazji grać na żywo w telewizji. Nigdy wcześniej tyle osób nie miało okazji mnie zobaczyć, więc na pewno traktuję to wyjątkowo. Oczywiście stres zawsze towarzyszy, no ponieważ gdybym nie miała stresu, to oznaczałoby, że nie zależy mi na tym, co robię, więc zawsze gdzieś tam towarzyszy mi to podczas grania, ale to tylko dlatego, że chcę się pokazać od jak najlepszej strony, a konkurs wspominam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze.
Jak to jest, jak jesteś na scenie, oglądają cię miliony ludzi i nagle smyczek ci wypada z ręki?
Szczerze mówiąc, nie wiem. To były takie emocje, że aż ciężko mi to w ogóle opisać. To się tak nagle stało, nigdy wcześniej mi się to nie przydarzyło, więc nie wiem, no to był moment i już smyczek miałam z powrotem i jakoś, nie wiem.
Że umiałaś to dokończyć, niesamowita w ogóle. Czy was uczono przed tym konkursem, jak się zachowywać, uśmiechać się, jak się poruszać po estradzie, sobie radzić ze stresem?
No szczerze mówiąc, raczej każdy przychodził z tym doświadczeniem, które miał do tej pory i jakoś tam każdy po swojemu sobie z tym radził. Chyba tam każdy jakoś to po swojemu przeżywał.
Masz piękne suknie przygotowane specjalnie na koncerty. Lubisz właśnie to wychodzenie na estradę, pokazywanie się najpierw, że jesteś piękna, a później jeszcze zachwycać ludzi swoją grą?
Bardzo lubię mieć piękne suknie, naprawdę przykładam do tego dużą wagę. Uważam, że muzyk klasyczny na scenie musi dobrze wyglądać, dlatego no też zawsze staram jakby wkładać w to całe serce. No i też może tak troszkę śmiesznie wyznaję też trochę taką zasadę, że co nie dogram, to dowyglądam.
Tak, na estradzie to jest bardzo ważne, ponieważ uczysz się u swojej mamy, więc pomiędzy rodzicami a dziećmi przy okazji ćwiczenia, grania, no rodzą się różne konflikty. Jak wy wytrzymujecie obydwie to ciśnienie?
My się z mamą naprawdę bardzo dobrze rozumiemy. Wiadomo, że bywają lepsze i gorsze momenty, aczkolwiek jakby od zawsze jesteśmy w tym razem i zawsze wiem, że mogę na mamę liczyć. Wiem, że to, co mi mówi, jest zawsze trafione w punkt, więc no jakoś tam myślę też, że w wielu kwestiach się po prostu uzupełniamy i no jest dobrze.
Ale to jest tak, że masz lekcje codziennie, bo nawet jak grasz, to mama cię słyszy i uzupełnia ewentualnie swoje uwagi. Czy spotykacie się dwa razy w tygodniu na lekcjach takich rzeczywiście w szkole?
To w sumie różnie. Raz mamy lekcje bardziej regularnie, raz mniej regularnie. Też zależy od tego, czy mam w najbliższym czasie jakieś ważniejsze koncerty czy konkursy, czy raczej taki okres bardziej odpoczynkowy. W sumie ciężko stwierdzić. Wiadomo, że jak tam mama jakieś fałsze usłyszy w domu, no to czasami zwróci uwagę, że mam coś poprawić, aczkolwiek nie jest tak, że jakoś codziennie albo no tak normalnie.
Daje ci trochę luzu.
Tak, zdecydowanie.
No a teraz w jakim jesteś okresie? Takim właśnie troszkę lżejszym, bo jesteś po konkursie, po koncertach. Konkurs imienia Henryka Wieniawskiego rozpoczyna się w Poznaniu. Będziesz troszkę obserwowała uczestników?
Tak, zostałam zaproszona do bycia członkiem jury młodych, więc no będę musiała słuchać wszystkich uczestników i no szczerze mówiąc na pewno sprawi mi to wiele radości i mam nadzieję, że dużo też wyniosę z tego konkursu.
Jesteś w Poznaniu na miejscu, więc to jest taki miły obowiązek.
Zdecydowanie tak. Nawet jeśli nie miałabym takiej okazji, to na pewno chodziłabym na większość przesłuchań, o ile nie na wszystkie, więc no, dla mnie to jest takie też w sumie udogodnienie i ułatwienie tego wszystkiego.
To powiedzmy jeszcze o repertuarze, bo pewnie masz już bardzo wiele utworów. Przygotowałaś wiele utworów. Czy sama je dobierasz, czy jednak mama zwraca uwagę na to, co w danym momencie najlepiej byłoby przygotować?
Oczywiście są jakieś utwory, które kiedyś chciałabym zagrać, takie mini marzenie i tak dalej, ale jednak zawsze utwory dobieram po konsultacji z mamą. Zawsze ona wie, co najlepiej mogłoby zabrzmieć w moim wykonaniu i nigdy jakby nie podejmuje tej decyzji sama, tylko zawsze to jest nasza wspólna decyzja.
byłaś na kursach mistrzowskich, brałaś lekcje u innych nauczycieli, którzy spoglądają troszkę innym wzrokiem na ciebie niż mama?
Oczywiście, bardzo często jeżdżę na kursy. Jednak każdy profesor zawsze coś nowego wniesie, coś inspirującego. Przynajmniej z taką nadzieją zawsze jeżdżę na konkursy i bardzo chętnie pobieram lekcje u innych profesorów.
U kogo się uczyłaś?
Miałam okazję współpracować z profesorem Zacharem Bronem, Bartoszem Bryłą, Wandą Wiłkomirską, Krzysztofem Węgrzynem i...
To wskazuje wszystko na to, że jednak myślisz o tym, aby na następnym konkursie wystąpić.
To się okaże. Wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy jest taka myśl, no ale nie mogę przewidzieć tego, co będzie za 5 lat, więc no zobaczymy.
Wszystkiego dobrego ci życzę.
Bardzo dziękuję.
Podczas gali laureatów wzruszające było wykonanie romansu, czyli drugiej części z koncertu D-moll Henryka Wieniawskiego, dokonane przez jurorów, laureatów Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i Marka Pijarowskiego. W brzmieniu słychać emocje, jakimi nasycony był cały konkurs, ale również te emocje, które towarzyszyły jego wspaniałej kodzie.
Thank you.
Tak brzmiał romans z drugiego koncertu demol Henryka Wieniawskiego, wykonany na zakończenie gali 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Wystąpili jurorzy, laureaci, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i Marka Pijarowskiego. I na zakończenie jedyny nieskrzypcowy temat dzisiejszej audycji. Henryk Cierpioł rozmawia z profesorem Markiem Nosalem o zakończonej tyskiej jesieni gitarowej.
Ostatnie dni, które kojarzyły się wielu naszym melomanom ze świętem wiolinistów w Poznaniu, wypełnione były innymi przeżyciami dotyczącymi specjalności instrumentalnej, także bardzo popularnej i chętnie podejmowanej wykonawczo przez wielu młodych artystów. Mam tutaj na uwadze tyską jesień gitarową. Cykl ten zakończył się w minioną sobotę. W studiu goszczę dyrektora tego cyklu, pana profesora Marka Nosala. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Chcieliśmy podsumować 16. edycję tyskiej jesieni gitarowej. W tym kulminacyjnym elemencie tego festiwalu, jakim z pewnością był konkurs gitarowy dla młodych wykonawców, trwający właściwie w czasie całego cyklu prezentacji mistrzowskich, odbywających się równolegle. Powiedzmy w takim razie, panie profesorze, kto najzwyczajniej został laureatem głównych nagród tego tyskiego cyklu.
W tym roku pierwszy raz ułożyliśmy trochę inaczej program poszczególnych dni i finał konkursu wypadł nam również w sobotę o godzinie 12. Publiczność wypełniła salę i te emocje rzeczywiście były bardzo gorące do samego końca. Wynik konkursu został ogłoszony na koncercie finałowym. Uczestnicy finału stojący na estradzie wyglądali na bardzo zaskoczonych. Także udało się utrzymać tajemnicę aż do końca. Pierwsze miejsce zajął reprezentant Ukrainy Marko Topci i do niego trafiła nagroda finansowa oraz gitara lutnicza, nagranie i wydanie płyty oraz wiele, wiele koncertów w Polsce i za granicą. Na drugim miejscu uplasował się reprezentant Polski Daniel Egilman i on również otrzymał niezwykle cenną nagrodę publiczności. Chociaż warto też dodać, że tą nagrodę publiczności wygrał jednym głosem nad właśnie wspomnianym Marko Topcim. A trzecie miejsce ex aequo zajęli Davide Tomasi z Włoch i Hedwika Szwendowa z Czech.
Tu warto powiedzieć o laureacie drugiej nagrody. Młody polski gitarzysta wszak studiował i studiuje w Austrii.
Daniel Egilman studiuje w Salzburgu. Pochodzi z Gdańska i rzeczywiście studiuje u profesora Marco Tamayo, bardzo cenionego wirtuoza i nauczyciela. Warto też dodać, że 2 lata temu, podczas zeszłej jesieni gitarowej, również zajął drugie miejsce. Myślę, że to może być nie koniec jego występów w konkursie tyskim w takim razie. Daniel Egilman wykonywał muzykę skrzypcową Jana Sebastiana Bacha, pierwszą sonatę w transkrypcji gitarowej. Natomiast Marco Topci wykonał fenomenalnie Kaprys diabelski Mario Castelnuovo Tedesco, poświęcony pamięci Paganiniego. Marco Topci ma na swoim koncie ponad 50 nagród na tego typu konkursach, także też nie było może wielką niespodzianką, że wygrał również w Tychach.
Równolegle do konkursu gitarowego, indywidualnego, odbywały się recitale mistrzowskie z udziałem najwspanialszych obecnie europejskich gitarzystów. Nie tylko, były również niespodzianki. Który z tych recitali, tutaj poproszę o jakąś osobistą refleksję, najbardziej panu przypadł do gustu ze względu na klasę prezentowanej wirtuozowskiej gry, czy też siłę osobowości?
Koncertów wieczornych było łącznie 8. Był to bardzo zróżnicowany program, zarówno stylistycznie, jak i pod względem konfiguracji instrumentalnych. Ja nie mogę wybrać jednego koncertu, który najbardziej mnie oczarował. Wszystkie były absolutnie fenomenalne. Natomiast mogę powiedzieć o takiej refleksji dyrektora artystycznego, który w pewien sposób już rok temu musiał zaryzykować pewne decyzje. I tak jak wspaniałe okazały się koncerty takich pewniaków, czyli na przykład Richard Galliano i Sylvain Luc, India Lucia, czy też Rolf Lislevand, geniusz gitary barokowej. Chociaż nawet te koncerty przeszły moje oczekiwania, oczywiście na plus, to jednak wielką satysfakcję mi sprawiły te właśnie bardziej obciążone pewnym ryzykiem artystycznym koncerty, o których trudno było powiedzieć, jak będą wyglądały, kiedy już podejmowaliśmy decyzję, że one się odbędą, czyli przede wszystkim prawykonania, które się dokonały, utworów na gitarę i smyczki Piotra Klimka z Jakubem Kościuszką i Marcina Błażewicza z fenomenalnym Marcinem Dyllą w partii solowej, który to koncert i solista zostali po prostu przyjęci przez publiczność owacyjnie.
Zaprezentowany też został zupełnie niezwyczajny, tak bym to określił, materiał w wykonaniu gitarzysty Piotra Domagały i Kwartetu Śląskiego.
I to jest właśnie drugi taki wieczór wielkiej mojej satysfakcji, o którym również mógłbym powiedzieć, że było to pewne ryzyko, a okazał się po prostu strzałem w dziesiątkę i to zarówno jeśli idzie o opinię krytyków, muzyków, jak i po prostu publiczność festiwalową.
Teraz zaproszę Państwa do wysłuchania fragmentu płyty, jaką Kwartet Śląski wydał dosłownie w tym czasie, gdy działy się koncerty Tyski Jesieni Gitarowej. Mam tutaj na uwadze krążek zatytułowany Chowańce z udziałem gitarzysty Piotra Domagały. To unikatowy, można powiedzieć, w ogromnym dorobku dyskograficznym Kwartetu Śląskiego krążek, warty ze wszech miar poznania, posłuchania i przeżycia najzwyczajniej. Zatem Kwartet Śląski i Piotr Domagała.
Utworem Malopo z krążka zatytułowanego Chowańce gitarzysty Piotra Domagały, który wystąpił z Kwartetem Śląskim, żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Thank you.